Kiedy wyruszałem z Wrocławia, ruszaliśmy sobie samochodem, to Wrocław żegnał nas słowem charyzmat. Tak, w bardzo wielu miejscach naszego miasta były rozlepione plakaty, które anonsowały występy śpiewaka z Izraela, który był zapowiadany jako charyzmatyczny pieśniarz. To miało znaczyć nie przedstawiciel jakiejś wspólnoty religijnej, tylko miało znaczyć piosenkarz utalentowany, taki, który ma dar śpiewania. Widzimy, jak słowo charyzmat potrafi się zaświadczyć, ale oczywiście tutaj używamy tego słowa w kontekście właściwym, biblijnym, czyli głęboko chrześcijańskim. O ile dwa poprzednie wystąpienia nieco bardziej koncentrowały się na charyzmatyku w liczbie pojedynczej. Jak rozeznać działającego Ducha Świętego, czy charyzmaty w tym oto konkretnym człowieku. Albo jak otworzyć się na działanie Ducha Świętego, chociażby przez chrzest Duchu Świętym. O tyle teraz nasza uwaga skieruje się bardziej w stronę wspólnotową i jest to anonsowane w tytule naszego trzeciego tematu, mianowicie ruchy charyzmatyczne w Kościele. Właśnie ruchy, tak, czyli charyzmat jako zjawisko przekraczające indywidualne doświadczenie, charyzmat jako dar, w którym można mieć udział wspólnotowy, zespołowy. Wiele osób ma udział w charyzmacie i wtedy mówimy o ruchach charyzmatycznych w Kościele. Pytanie pozwoliłem sobie sformułować w ten sposób: Pegas czy koń trojański? Z jakiego powodu? Są to dwa wydania mitycznego konia. Tak, Pegas, a więc koń uskrzydlony. Kto mi dał skrzydła? Pytała kiedyś pisarka polska. Pegas kojarzy nam się z przekroczeniem naturalnych ograniczeń i przyjęcie daru, który wyraźnie przekracza to, co naturalne. Pewnie, że obraz jest mityczny, ale czujemy, w jaką stronę ma nas poprowadzić. Uskrzydlenie. Mówimy nawet czasami, że ktoś czuje się uskrzydlony. Koń trojański to drugie wydanie mitycznego konia. Tutaj skojarzenia są zupełnie inne, wyraźnie negatywne. Koń trojański, a więc jako narzędzie do stawania się niebezpieczeństwa pod przebraniem, ukryciu. I myślę, że te dwa obrazy być może trafnie sygnalizują skrajne reakcje, skrajne recepcje ruchów charyzmatycznych w Kościele. Niektórzy być może bezkrytycznie wszystkie i zawsze chcieliby traktować jako rodzaj niekwestionowanego uskrzydlenia, a niektórzy z kolei, być może bardziej tradycjonalistycznie patrząc, też zawsze i wszędzie chcieliby je traktować negatywnie jako zagrożenie. Potrzebna nam jest odpowiedź, która nie byłaby skrajna, która byłaby wyważona, która byłaby rzeczywiście z Ducha Świętego. Czy taka odpowiedź to poszukiwanie tylko sympozjum teologicznego? Myślę, że nie. 3 miesiące temu znajdowałem się w Anglii, Leeds i Londyn, w duszpasterstwie polonijnym. Z jakiego powodu tam się znalazłem? Otóż księża duszpasterze poprosili mnie, aby w 4 różnych ośrodkach spotkać się z parafianami, których na te spotkania stawiły się setki. I były to spotkania właśnie problematyczne, dotyczące dokładnie tych samych tematów, które poruszamy na sympozjum. To bardzo dobrze. To znaczy, że jest to problem żywego Kościoła. Oczywiście w takim wydaniu parafialnym była też dyskusja, która trwała za każdym razem ponad godzinę, bardzo żywiołowa, bardzo burzliwa, czasami nerwowa, czasami przechodząca w ostre starcie. Ale to też dobrze, bo to znaczy, że są to problemy, które nurtują serca ludzi, dlatego że dotyczą przeżywania wiary. Dotyczą nie tylko zapełniania stronic podręczników, ale jeśli podręczników, to tylko dlatego, że te podręczniki mają służyć rzeczywiście żywej wspólnocie Kościoła. O jakiego typu odpowiedź będzie nam chodzić? Myślę, że odpowiedź dobrze by było, gdyby przekraczała tylko nasze bieżące doświadczenie. Bo oczywiście jest rzeczą bardzo cenną zwrócić uwagę na te ruchy charyzmatyczne, które mamy obecnie w Kościele. Można by wyliczać ich nazwy z tym ogólnym pojęciem odnowy charyzmatycznej poprzez nazwy różnych wspólnot, ale byłaby to odpowiedź cząstkowa. Dlaczego? Bo kierowałaby nasze spojrzenie tylko na dziś Kościoła, jakby Kościół miał być jakoś zasadniczo inny dzisiaj, na przykład w wieku XIX, albo XIII, albo VIII, albo I. Tymczasem Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Dobrze więc, żeby odpowiedź przekraczała również uwarunkowania tego bieżącego i dzisiejszego doświadczenia. I taką odpowiedź możemy znaleźć u cytowanego już dzisiaj, jakże słusznie, kardynała Józefa Ratzingera, który kilkanaście lat temu w przygotowaniu do wielkiego jubileuszu roku 2000 zarysował odpowiedź na to właśnie pytanie. Skąd się biorą ruchy charyzmatyczne? Jaka jest ich rola w Kościele, w rozumieniu w Kościele XX wieków, w Kościele zawsze i wszędzie, w Kościele aż po krańce ziemi? I moją refleksją, czy moim wrażeniem po lekturze tego wystąpienia kardynała Ratzingera chciałem się teraz podzielić, bo myślę, że jest też rodzajem kryterium, takiego kryterium, które nam też zostanie na przyszłość, bo będzie dotyczyć także tych problemów, których jeszcze nie ma, a z którymi zetkniemy się dopiero za jakiś czas. Na czym polega ta wielka wizja kardynała Ratzingera? Oczywiście oddam ją swoimi słowami. Otóż na zauważeniu, że w Kościele są konieczne jako elementy struktury Kościoła, czyli niezbywalne elementy eklezjalne, są potrzebne dwa rodzaje darów. Jeden rodzaj darów, który można by nazwać łacińskim określeniem semper idem. Semper idem. Są w Kościele takie dary, które się nie zmieniają. Weźmy przykład najprostszy, tekst Pisma Świętego. Od czasu, jak został sformułowany, czy to wczesne listy świętego Pawła, czy późne listy świętego Pawła, czy Ewangelie, czy Księga Apokalipsy, wszystko jedno, na jaką datę nam wskażą bibliści, kiedy już ostatecznie ten list został sformułowany, to szczycimy się tym, że jest niezmienny. Jest semper idem. Zawsze taki sam. Albo inny przykład. Weźmy sakrament. Pewnie, że może zmieniać się otoczka sakramentu, może zmieniać się kolor szat, którym jest udzielany chrzest, może zmieniać się język liturgii, ale czujemy, że są to sprawy zupełnie zewnętrzne. Jeśli chodzi o istotę, to co Kościół robi chrzcząc i to co chce robić, jaką ma intencję, to chrzest jest semper idem. Weźmy sakrament Eucharystii. Przecież szczycimy się, że modlitwy eucharystyczne właśnie nawiązują do tego i tak, jak było na początku. Że się nie zmieniło ani jedna jota. Nie przeminie w piśmie, bo Pan Jezus tej nocy, której był wydany, i znamy te teksty. Teksty Pisma Świętego. Sakrament, chrzest, pokuta. Może się zmieniać częstotliwość. Mogą się zmieniać akcydencje, ale istota jest taka sama. Semper idem. Dalej. Najbardziej fundamentalne doktryny Kościoła. Pewnie, że mogą się zmieniać ich sformułowania i dogmatycy będą nam śledzić, tak, jak otaczano tajemnice słowami, ale zawsze po to, żeby w nowych czasach, w nowym pokoleniu właśnie to samo oddać. To, w co wierzył Piotr, Paweł, Jan, Tomasz, to, w co wierzyli apostołowie i pierwsze pokolenia w nowych sformułowaniach, ale te sformułowania znowu są tylko po to potrzebne, żeby było semper idem, żeby wiara była ta sama wiara, raz tylko przekazana świętym, jak czytamy w liście Judy. Również posługi pasterskie, czyli hierarchia kościelna. Piotr, także często używa się dzisiaj tej nazwy w odniesieniu do posługi papieża. Posługa Piotra. Terminologia. Episkopoi, presbiteroi, diakonoi, biskupi, presbiterzy, to wszystko jest terminologia biblijna. Kościół w zamyśle ma mieć taką strukturę, żeby było zawsze tak samo. Semper idem. Można by nawet przedstawić sobie to w wyobraźni, jakoś tak graficznie, można by sobie wyobrazić, o, że tutaj gdzie siedzi ksiądz profesor Krzysztof, to jest pierwszy wiek, czasy Pana Jezusa i apostołów. Tam w ścianę wbijamy jakieś takie śrubki i nitki ciągniemy. I każda z tych nitek jest jednym z tych niezmiennych elementów. Z tych elementów semper idei, doktryna i sakrament jeden, drugi, trzeci, czwarty. Teksty Pisma Świętego, listy apostołów, Ewangelie, struktury kościelnej, hierarchii, główne doktryny. I otrzymamy taki ciąg równoległych nici, które ciągną się od pierwszego wieku i aż do naszego roku 2014 trwają. To elementy konieczne, niezbywalne, stanowiące o istocie Kościoła. Przypomniał o tym kardynał Ratzinger. Ale wtedy, pod koniec lat 90. postawił bardzo mocną tezę. O ile te elementy są konieczne i niezbywalne dla istoty Kościoła, to nie są jedyne. Są jeszcze inne elementy, które też są, nie są dodatkiem, to nie są jakieś akcydencje, to nie są jakieś elementy, które mogą być czasami. Nie, wyraźnie, bardzo mocno to sformułował, pamiętamy wtedy przecież jako prefekt kongregacji doktryny wiary, że są to elementy konieczne i mają radykalnie inny charakter. O ile te elementy semper idem są przewidywalne, można przewidzieć, że tekst Pisma Świętego za 10 lat będzie taki sam jak dziś i że sakramenty będą za 20 lat takie same jak dziś i że struktury hierarchii kościelnej będą takie same. Te elementy są przewidywalne. Zawsze są takie same. O tyle te elementy drugie, o których mówił kardynał Ratzinger, do ich istoty należy to, że są nieprzewidywalne. To są nieprzewidywalne wtargnięcia Ducha Świętego. Interruzioni dello Spirito Santo. Wtargnięcia Ducha Świętego. I uwaga, bo tutaj często się mówi o wtargnięciach Ducha Świętego, ale bywa, że odbiera się je jako coś dodatkowego, bez czego Kościół i tak mógłby sobie dać radę. Że w końcu tak naprawdę to, co istotne, to są niezmienne. A te rzeczy zmienne, to bez nich też świetnie by Kościół funkcjonował. Otóż cała moc tego tekstu Ratzingera polegała na tym, że tak nie jest. Że Kościół nie funkcjonowałby świetnie bez niespodziewanych interwencji Ducha Świętego, że są one konieczne do jego istoty. I mając przed oczami te nici ciągnące się stamtąd aż tu, do tej ściany, takie równoległe, szereg nici semper idem, interruzioni dello Spirito Santo, czyli wtargnięcia Ducha Świętego, można by teraz przedstawić sobie jako nici biegnące w drugą stronę, te, które właśnie biegną z góry na dół, tak? I które przeplatają się z tamtymi. A jak mamy jedne nici, które idą w tą stronę, są jakąś osnową, i inne, które idą w tą stronę, są jakimś wątkiem, to mamy tkaninę. Historia Kościoła jest, była i będzie rodzajem tkaniny. Ale ponieważ interwencje Ducha Świętego są zmienne i nieprzewidywalne, to jest to tkanina, na której Duch Święty potrafi utkać stale nowe sceny. Możemy wywołać z pamięci jakieś arrasy nawelskie, tak? Gdzie są jakieś sceny utkane. Z tym, że historia Kościoła jest takim bardzo długim arrasem, mającym już 2000 lat i będzie tych scen przybywać coraz więcej w przyszłości i nie są nam one znane. Są one nie do zaplanowania, nieprzewidywalne. Nieprzewidywalne oczywiście w tym sensie, że ich nie znamy w przyszłości, ale też nie do zaplanowania przez nikogo. Również, ten przykład oczywiście podaje Ratzinger, również przez hierarchię kościelną, również przez papieża. Papieże też nie mogą planować tego, jak Duch Święty będzie działał. Mogą przygotowywać Kościół swoim nauczaniem, mogą rozeznawać, ale nie mogą planować tego, w jaki sposób Duch Święty będzie działać. I tutaj cytat z kardynała Ratzingera. Jeśli spojrzeć na historię Kościoła jako całość, to widać wyraźnie, model kościoła lokalnego naznaczony posługą biskupią, który stanowi strukturę nośną trwającą przez wieki. Struktura nośna, czyli ta, która sprawia, że ten kawałek materiału jest jeden. Nierozerwalna szata historii kościoła. Struktura nośna, semper idem. Ale na tym się historia kościoła nie kończy, bo jest historia kościoła nieprzerwanie poruszana falami ruchów, które tylko one są w stanie zapewnić kościołom lokalnym żywotność i duchową autentyczność. I wielka wizja kardynała Ratzingera to była wizja historyczna, pokazująca, jak w kościele powszechnym tego typu niespodziewane interwencje Ducha Świętego były obecne zawsze, jak miały charakter ruchów. Pierwszy przykład, oczywiście przykładów jest tylko kilka. Pierwszy przykład to ruch monastyczny końca III, IV wieku. Może jeszcze za rzadko się mówi o monastycyzmie jako ruchu, ale historycy duchowości, teologowie duchowości są już obyci z taką terminologią. Monastycyzm jako ewidentnie to, co byśmy dziś nazwali ruchem, co zaczyna się od jakichś charyzmatycznych postaci gdzieś na obrzeżach kościoła, Bliski Wschód, Egipt, coś, co w przeciągu jednego pokolenia rozchodzi się po całym kościele. Wszędzie nagle pojawiają się mnisi, ewidentnie to, co byśmy dzisiaj nazwali ruchem. Ruch monastyczny był nieprzewidywalny, nikt nie wiedział, że to się wydarzy, był niezaplanowany. Żaden papież, arcybiskup czy żaden inny przełożony tego nie wprowadzał w życie. Mógł to rozeznawać i nawet rozeznawał faktycznie, ale nie planował, bo to nie do niego należy. Tego typu sceny utkane na historii Kościoła, jak ruch monastyczny IV wieku, należą do interwencji Ducha Świętego. I dzięki temu historia Kościoła jest zmienna. Każdy wiek jest inny. No tak między nami, teologami, tylko dzięki temu historia duchowości jest pasjonująca. Inaczej byłaby historią instytucji. Inaczej byłoby semper idem i nie byłoby tak specjalnie, co robić po tym, jak już dogmatycy by wszystko zrobili. Zamiast to, co by nam zostało. Tak nam zostają owe niespodziewane interwencje Ducha Świętego, które są ciekawe, intrygujące, które nadają życie, dynamizm i które historycy duchowości sobie opisują. Oto następny cytat z Ratzingera. Papiestwo nigdy nie stwarzało ruchów. To nie należy do papiestwa. Ale papiestwo zawsze, przez wszystkie wieki, było istotną podporą ruchów w strukturze Kościoła. Z jakiego powodu? Powód prosty. Ponieważ ruchy są ponadlokalne. A instytucją w Kościele ponadlokalną jest właśnie papiestwo. Można tak dużo mówić o parafiach i diecezjach, trzeba mówić dużo o parafiach i diecezjach, ale można tak dużo mówić o parafiach i diecezjach, że stracimy z oczu wymiar ponadlokalny, a Duch Święty, Spiritus Flat, Ubi Ult. Nie tylko w parafii, a skoro już ulica Sienkiewicza nie należy do naszej parafii, to już tam nie będzie działać. No nie, Flat Ubi Ult. Stąd kardynał Ratzinger podaje od razu na jednym oddechu przykład zakonów. Zgromadzeń zakonnych, które praktycznie też wszystkie zaczęły się jako ruchy. Jako dynamiczny ruch, prawda? Charyzmat złożony w czyimś sercu, ten charyzmat teraz staje się udziałem większej ilości osób i zakonów nie da się ograniczyć do naszej parafii albo naszej diecezji. To jest natury charakter ponadlokalny, uniwersalny. Stąd właśnie ten mariaż papiestwa z ruchami i z zgromadzeniami zakonnymi czy monastycznymi, ponieważ to wynika z natury tych trzech sposobów działania Ducha Świętego w Kościele. Cytat. Ciasne i zubożone pojmowanie Kościoła, pisze Ratzinger, absolutyzujące strukturę lokalnych kościołów, nie jest w stanie tolerować nowej grupy głosicieli. To się akurat odnosiło do dominikanów właśnie, o których to właśnie był konflikt. Jak mogą się pojawić nowi głosiciele ponad diecezjalni, skoro my mamy nasze diecezjalne przepisy? I Ratzinger kardynał Ratzinger komentuje, no tak, że ciasne pojmowanie Kościoła, które absolutyzowało strukturę lokalną, nie było w stanie tolerować nowej grupy głosicieli, ale znaleźli swoje poparcie w nośniku uniwersalnej posługi kościelnej w papieżu, który jest gwarantem posłania misyjnego i instytucji jedynego Kościoła, bo papiestwo oczywiście też należy do tych elementów semper idem, które gwarantują ciągłość z początkiem i jest to gwarancja ponadlokalna, uniwersalna. W Kościele, kolejny cytat z Ratzingera, zawsze muszą być posługi i posłannictwa, które nie mają wyłącznie lokalnego charakteru, lecz działają dla mandatu obejmującego całą rzeczywistość kościelną. I nie było przypadkiem, że podawane przykłady rzeczywistości charyzmatycznych to są przykłady uniwersalne. Nawet jeśli taka wspólnota jak pieśń nowa, brazylijska, powstała w Brazylii, oni są obecni w Europie. Oni są obecni w Stanach Zjednoczonych. Oni są obecni w Kościele Powszechnym. I to jest charakterystyczne dla wszystkich tych wspólnot, bo duch wieje, kędy chce. Spiritus flat ubi vult. Owszem, jest też i element myśli negatywnej, w sensie krytycznym, zapytania, dlaczego nie wszystkie interwencje, które były przeżywane jako interwencje Ducha Świętego, okazały się błogosławieństwem dla Kościoła. I kardynał Ratzinger wymienił takie przykłady jak montanistów pod koniec II wieku, albo średniowiecznych Katarów, Waldensów, Husytów, albo przebieg reformacji w XVI wieku. I pytał, no właśnie, czy ci ludzie przeżywali swoje chrześcijaństwo jako interwencję Ducha Świętego? To czymś różni, obiektywnie rzecz biorąc, tego typu ruch od takiego ruchu, który nazwiemy ruchem eklezjalnym. I odpowiedź kardynała Ratzingera idzie właśnie w tą stronę. A popatrzmy, czy te interwencje ducha, które biegną sobie w sposób nieprzewidywalny, tak jak w poprzek, czy one oplatały się wokół tych elementów semper idem. Bo jeśli niespodziewany charyzmat, ruch, czy to ruch z IV wieku monastyczny, czy to ruch mnichów irlandzkich ruszających na ewangeliczny podbój Europy, czy to ruch dominikanów, czy jezuitów, czy współczesna plejada ruchów charyzmatycznych, czy to są doświadczenia, pewnie, że są wewnętrzne, pewnie, że są przeżywane jako zaskakujące charyzmaty, ale wokół czego one się oplatają? Czy one się oplatają wokół niezmiennego tekstu Pisma Świętego, i tu mamy kryteria podawane w poprzedniej konferencji, czy one się oplatają wokół sakramentów. I to nie tylko tych, które my nazwiemy sakramentami. Chrzest i morze, wieczerza pańska, starcze. Nie, czy one się oplatają wokół siedmiu sakramentów. Dalej, czy one się oplatają wokół wszystkich struktur hierarchii kościelnej. Czy one się oplatają wokół tradycji. Bo to jest przecież wiara raz tylko przekazana święty. A więc pytanie, czy te interwencje Ducha Świętego rzeczywiście idą przez wszystkie elementy semper idem. Jeśli tak, spiritus flatum vult splata się z elementem semper idem i mamy kolejny, jeszcze kolejny, jeszcze kolejny element wyhaftowany w historii. Kolejny etap, czy kolejny element historii Kościoła i mamy ruch charyzmatyczny, autentyczny. Odwołując się do tej troszkę mitologicznej tego obrazowania, mam wtedy ruch, który staje się Pegazem, uskrzydla i troszkę ociążały koń może wznieść się w powietrze. Jeśli natomiast zaczęlibyśmy przeżywać działanie Ducha Świętego tak, jak gdyby nam miało zastąpić nasz kontakt z darami niezmiennymi, no, wszyscy wiemy, że tkanina, która będzie składać się z nici idących tylko w jedną stronę, to z tego nie da się utkać. Tkanina jest niemożliwe. Z tego nie powstanie nic trwałego. Powstanie zjawisko efemeryczne, może burzliwe, może żywiołowe, ale nie dające trwałych, dobrych owoców. I myślę, że jeżeli spojrzymy w tym kluczu na historię Kościoła XX wieku, to ta diagnoza kardynała Ratzingera przygotowana zresztą na spotkanie ruchów na rok 2000, rok milenijny, ta diagnoza okaże się stuprocentowa, ona się sprawdza w 100% historii. Patrzymy, czy mnisi, tak, czy mieli chrzest, eucharystię, pokutę, czy mieli związek z hierarchią, czy mieli związek z Pismem Świętym i tak dalej, i widzimy, tam gdzie mieli, owoce są błogosławione i trwające do dzisiaj. I powtarzamy to samo rozumowanie przez wszystkie wieki Kościoła aż do dzisiaj. I jest to znakomite takie kryterium wszystkich kryteriów, które możemy stosować także i dzisiaj przy każdej konkretnej, charyzmatycznej grupie, ruchu, wspólnocie, nurcie. Nie wystarczy subiektywne przeżywanie interwencji Ducha Świętego, to za mało. Jeszcze o co to się oplata? Co przenika ta interwencja? Czy ona przenika elementy semper idem? Też są darami Ducha Świętego. Przecież Duch Święty darowuje Kościołowi niezmienny tekst Biblii. I Duch Święty darowuje Kościołowi niezmienne sakramenty. I Duch Święty darowuje Kościołowi niezmienne posługi hierarchiczne i tak dalej, i tak dalej, i doktrynę. To wszystko też są dary Ducha Świętego. I dopiero wtedy te, mówiąc już tym obrazem, poziomy i wersjonowe mogą skleść się trwałą, odporną na wszystkie niebezpieczeństwa tkaninę, której kolejny etap czy kolejna scena historii Kościoła może zostać przez samego Ducha Świętego utkana. To moje refleksje, czy raczej wyraz mojego zachwytu dawniejszym tekstem kardynała Ratzingera, który to tekst, jak myślę, jest najlepszym materiałem do tematu ruchy charyzmatyczne w Kościele, Pegas czy koń koniecki.